Wędrówki włoskie Odinca z Mickiewiczem. Ferrara przed nami, my skróś Ferrary, przesunęli się jak senne mary. I tyle z niej tylko zostaje wspomnienia, co w chwili ocknienia sennego widzenia. I podobnie jak w Wenecji, uderza Odinca Ferrarze pustka placów, ulic, nic dziwnego, bo miasto, które niegdyś liczyło 100 000 mieszkańców, ma ich zaledwie czwartą część. Na wszystkim pisze, jakby jakieś opuszczenie starości. 100 kościołów najeżonych wieżami nadaje temu w półmartwemu miastu jeszcze bardziej cmentarny pozór, przypominając w sobie cmentarne pomniki, a wśród nich stujący się ludzie chodzą też, zda się, takim krokiem i z taką miną, jakby po mogiłach stąpali. To tu, w tej pięknej Ferrarze, siedział w więzieniu wielki poeta Torquato Tasso. Mówię to o więziennej celi, czy raczej klatce nieszczęsnego śpiewaka wyzwolenia Jerozolimy, który w niej całe lat 7 w szpitalu wariatów przesiedział i dopiero na wstawienie się miasta Bergamo, jak świadczy napis, na wolność wypuszczony został. Jeśli Tasso nie zwariował naprawdę, przypisać to chyba trzeba poezji albo miłości. Ponieważ zbliżając się do Ferrary widzieli pora ryżowe i śluzy służące do zalewania ich wodą z kanału Cavo Tassone, prowadzonego od rzeki Po, Mickiewicz zwrócił mu uwagę, aby napisał, że jesteśmy już, gdzie ryż rośnie, a ryż przecież ważniejszy od pieprzu. Są następnie w Bolonii, a ponieważ miasto to obdarza się często określeniem grassa, tłusta, Odyniec tłumaczy je spożywanymi tu przysmakami, zgadzając się, że istotnie cała ogólna fizjonomia Bolonii odpowiada tak temu przydomkowi, jak Wenecja swojemu la bella. I Bolonii wprawdzie na piękności nie zbywa, ale jest to jak piękna otyła kobieta, której rysom sprawiedliwość oddajesz, ale w niej sam uroku piękności nie czujesz. Podziwia wielkość i piękno Bolonii, 102 bramy w murach opasujących miasto, 130 kościołów, pyszne pałace i gmachy publiczne. W podziw prawiają go dwie wieże, co nieco skrzywione i podobne jest to umyślny figiel mądrości architektów, podług drugich, wskutek ugięcia się podstaw albo może trzęsienia ziemi. Stoją jednak od 7 wieków i nie widać, by im te krzywizny przeszkadzały. Oglądnęli pinakotekę z obrazami Guidareni, Dominikina, poszli na Camposanto, gdzie znaleźli ze wzruszeniem grób ziomka Tadeusza Matuszewicza, tłumacza o naśladowaniu Chrystusa Tomasza Akempis, a Odyniec ułożył wierszyk ku jego czci życzliwie przyjęty przez Mickiewicza. Byli w teatrze na operze Romeo i Julieta z muzyką Waka i balecie Karol Książę Burgundzki. Oglądnęli oczywiście wszystkie ważniejsze kościoły, wśród tych najwięcej zainteresował święty Dominik, a w nim grób tego świętego, ozdobiony bogatą rzeźbą różnych arcymistrzów, a między innymi Michała Anioła. Jest tam także grób Guido Reniego. Zamówili wreszcie Weturyna do Florencji i wyjechali z Bolonii. Odyniec jak zwykle opisuje towarzystwo, jakie mieli, patrzy na krajobrazy, tym razem Apeniny, te raczej traktuje lekceważąco, bo po Alpach, jako o górach, nawet o nich nie warto. Ani tych ogromów, ani kształtów, ani tej wspaniałości, ni zgrozy, pagórki nad pagórkami i znów na tych pagórkach pagórki. Za to wspaniałe są inne góry godniejsze uwagi, to andyjskie, to szkockie, to krymskie. I wreszcie Florencja, która ma ten sam tytuł przydomek co Wenecja, to jest La Bella. Ale jeżeli Wenecję równają do Wenery rodzącej się z fal morskich, to Florencja tym słuszniej należałoby porównać do Flory, bo nie tylko siedzi wśród kwiatów, ale nazwisko nawet wzięła, widać od nich. Z kościołów największe wrażenie wywarł na nich kościół świętego krzyża, Santa Croce. I to wcale nie swoją architektoniczną pięknością, ani artystycznym bogactwem, ale wrażenie czysto duchowej, poetycznej natury. To przecież prawdziwy panteon włoski, miejsce wiecznego spoczynku takich mocarzy myśli jak Galileusz, Michał Anioł, Machiavelli. Na ich grobach odbyli formalnie dziady, przy czym Adam odegrał rolę prawdziwie natchnionego guślarza, a był to przecież dzień 2 listopada. Podobał im się Piazza della Signoria, Odyniec z jego Piazza di Granduca, po polsku tłumacząc na wielkoksiążęcy, jest on jak muzeum pod gołym niebem. Tyle historycznych wspomnień, pomników, tyle dzieł sztuki, dłuta najsławniejszych mistrzów, tyle przedmiotów do medytacji. Tu było Forum Rzeczypospolitej, tu Pałac Medyceuszów. Wszystkie też prawie dzieła sztuki na tym placu zdają się symbolizować pod różnymi względami myśl jedną, tryumf siły i to siły tak materialnej, jak duchowej, przyrodzonej i z góry natchnionej. Przedłużał się pobyt w Florencji. 13 listopada byli jeszcze nad Arnem, ale już pakowali tłumoki, a Odyniec snuł impresję o malarstwie, o Rafaelu i Beato Angelico. Fra Beato modli się i płacze, wpatrując się w krzyż albo w niebo. Rafael ma za model piękną fornarinę i czerpie natchnienie z jej oczu, która, jak widać z jej portretu, nie gwiazd, tylko blaskiem jaśniały. Fra Beato może się wzdryga i nie śmie się lubować w wydaniu kształtów i wdzięków śmiertelnego ciała. Rafael może nie usiłuje, a może i nie zdoła wydać tak świętości ducha. Rafael w sztuce swojej jest najwyższym artystą, Fra Beato najwyższym poetą. Na zakończenie poświęcili trochę czasu na oglądnięcie Galerii Pitti, jednej z najważniejszych na świecie, samych obrazów Rafaela z Galerii Pitti cały tuzin, a między innymi 5 Madon, a między tymi 2 najsławniejsze po Sykstyńskiej, Madonna del Gran Duca i Madonna della Seggiola. A jeszcze chwilę podziwu nad kopułą katedry, dzieła Brunelleskiego, opowiada Odyniec, że gdy architekt przedstawił Radzie Miejskiej pierwszy projekt swego pomysłu, projekt ten tak się jej wydał potwornym, że biorąc go albo za zuchwały żart z siebie, albo za dowód obłąkania autora, kazano temu ostatniemu po prostu wyjść za drzwi. Gdyby nie cierpliwość i siła, nie byłoby kopuły, świat by nie miał 2 cudów architektury, to jest kopuły tej i rzymskiej, a nazwa wariata przylgnęłaby na zawsze do imienia genialnego mistrza. A potem dalsza droga do Rzymu, są między innymi Viterbo, które ślicznie się wydaje z daleka, ale wewnątrz jest ponure i brudne. W kościołach zajmował mnie zwłaszcza pamiątki historyczne, o których nam Cicerone opowiadał. I tak na placu przed katedrą, w guście gotyckim, Fryderyk Barbarossa zmuszony był trzymać strzemię wsiadającego na koń czy na muła Adrianowi III.